Dzień sądu już się wydarzył. Stworzony przez człowieka superkomputer, sztuczna inteligencja, Skynet, zyskał samoświadomość i uznał ludzkość za zagrożenie. Zdecydował o eksterminacji Homo sapiens, doprowadzając do nuklearnej zagłady. W państwie filozofów wchodzimy do świata Terminatorów. Pierwszy z serii filmów miał premierę w 1984 roku. Reżyserem James Cameron, a cyborga T-800 model 101 zagrał Arnold Schwarzenegger. W Polsce ten film nosił tytuł Elektroniczny morderca. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do świata, w którym podróże w czasie są możliwe, trwa walka maszyn z ludźmi, a przyszłość, teraźniejszość jest bardzo niepewna. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat będzie dźwiękowy, można powiedzieć klasyczny.
I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please?
No, can't see her. She's making a statement.
Where is she?
Look, it may take a while. You want to wait? There's a bench over there.
I'll be back.
Do klasyki filmu przeszły ostatnie słowa cyborga T-800 model 101. Pani profesor, ja mam pytanie, będzie poważnie. Czy współczesna filozofia ma jeszcze moc opisu świata, czy nadąża za szybką zmianą w nauce i technologii?
Dobre pytanie, bo wydaje się, że rzeczywistość tak szybko się zmienia, że trudno jest nam nadążyć za tą rzeczywistością. I tu rzeczywiście filozofowie to podkreślają. Wystarczy popatrzeć na Reja Kurzweila, który wyraźnie mówi, że osobliwość, a więc sytuacja, w której tak rozwinie się sztuczna inteligencja, że nie będziemy w stanie nadążyć za procesami tejże właśnie inteligencji, będzie tworzyła epokę osobliwości. Osobliwości, a więc świata, w którym my nie jesteśmy w stanie po pierwsze uchwycić zmiany, bo zmiana będzie się tak szybko toczyła, że nie będziemy jej już zauważali, a z drugiej strony nie będziemy rozumieli, co się dzieje dookoła nas. Bo pierwsze założenie Reja Kurzweila jest takie, że sztuczna inteligencja przez to, że będzie funkcjonowała na zupełnie innym poziomie, będzie miała zupełnie inną, o wiele, wiele większą moc obliczeniową, będzie samowystarczalna i będzie kreowała na swoich zasadach, tych, których my jesteśmy dzisiaj nieświadomi, których nie potrafimy przewidzieć rzeczywistości.
Rozumiem, że Kurzweil zakłada, że wcześniej czy później sztuczna inteligencja, tak jak Skynet, zyska samoświadomość. Co się stanie później? To na dwoje babka wróżyła?
Dla Reja Kurzweila ta sztuczna inteligencja w przeciwieństwie do tego, co nam tutaj Cameron pokazuje, nie będzie dążyła do zagłady. I teraz dlaczego? Na to trudno odpowiedzieć. Ja jestem tutaj bardzo sceptyczna, natomiast Ray Kurzweil zakłada, że postęp musi mieć charakter racjonalny, a skoro będzie racjonalny, to znaczy, że nie będzie dążył do zagłady świata, nie będzie dążył do zagłady i eliminacji życia, tego stworzonego na bazie biologicznej, bo po prostu ten świat nie będzie mu ani zagrażał, ani w żadnym sposób przeszkadzał. No i to jest ten wielki znak zapytania, no bo tutaj wracamy do początku i pierwszego pytania pana redaktora. Bo jak się zastanowić, czy filozofowie nadążają za tym, co się teraz dzieje, to można powiedzieć tak, ale to jest dosyć szczególny dział filozofii, bo to jest ekoetyka, która rozwija się przez cały XX wiek. Takim wielkim uderzeniem są lata 70. i potem, prawda, mamy niezwykły, dynamiczny rozwój po dziś dzień ekoetyki. I to jest takie pole badawcze, w którym analizując z jednej strony zmiany zachodzące klimatu, również naszego stosunku do świata, filozofowie starają się z jednej strony opisać właśnie tą rzeczywistość, która nas otacza, a z drugiej strony projektować, co możemy zrobić, żeby tak naprawdę ten świat zachować. Prawda?
A jak pani profesor odpowiedziałaby na zarzut, że ekoetyka staje się kolejną religią?
Równie dobrze możemy powiedzieć, że cybernetyka staje się kolejną religią, wiara w sztuczną inteligencję może być potraktowana jako religia. To jest w zasadzie problem chyba z wszystkimi ideami, które my generujemy, bo na jakimś poziomie, prawda, naukowym wytwarzane są idee i to już dawno, dawno temu Gustave Le Bon pokazał, że problem polega na tym, że w pewnym momencie idee mogą zacząć pracować na zasadzie ideologii. Czyli, prawda, wchodzi ktoś do biblioteki, czyta Hegla, a potem ludzi wyprowadza na ulicę. I co to ma wspólnego z Heglem, czy z Marksem i z Engelsem? Niewiele, ale ten ideolog łapie pewne idee, no i teraz z nimi rusza. I w zasadzie każdą filozofię, czy każdy system intelektualny można w ten sposób potraktować, czyli z idei zrobić ideologię, pozytywną, negatywną, tuż, prawda, historia nam pokazuje, że to jest bardzo dwoiste. Więc rzeczywiście możemy znaleźć w ekoetyce takie elementy, które można zideologizować, jak każdej filozofii. Natomiast ja bym wróciła do filmu, bo film jest bardzo ciekawy tak naprawdę, bo cała ta opowieść...
No, jestem ciekaw, jak się oglądało po 40 latach od premiery tak naprawdę Terminatora.
Osobliwie powiedziałabym właśnie w tym duchu jak Kurzweila, bo to jest niesamowite, jak bardzo już od tych 40 lat pewne idee choćby dominacji sztucznej inteligencji nad człowiekiem funkcjonowały.
O, lęków, jak... strachów, tak. One tam już są obecne.
Dokładnie, a równocześnie tam wydaje mi się, dlatego jak jeszcze raz ten film zobaczyłam, mam go w innym świetle, bo wydaje mi się, że tam jest dotknięty ten problem działania człowieka, bo cała, zwłaszcza ta część pierwsza, prawda, która może być tak filozoficznie odczytana, ona pokazuje, że to, co robimy tu i teraz, nawet nie zdając sobie sprawy do końca z konsekwencji, jest jak kula śnieżna, prawda? To jest taka heurystyka, trochę w duchu Hansa Jonasa, że cokolwiek robimy, powinniśmy założyć, że to może doprowadzić do negatywnych skutków. No i tam mamy, prawda, tę postać i tą całą strukturę programisty i programowania systemu, który może w pewnym momencie stanąć przeciwko człowiekowi, potraktować wręcz człowieka jako szkodnika. Czy mamy też to myślenie o tym, że człowiek w swoich działaniach nie jest po prostu neutralny? Czyli dzisiaj wypowiedziane A w konsekwencji może doprowadzić do, prawda, kolejnych literek B, C, D, a na końcu w tym ciągu logiki niekoniecznie klasycznej, może się okazać, że będzie coś, co się obróci przeciwko konstruktorom.
Ja chciałem zapytać, jak to się może wydarzyć? Czy to jest kwestia przyczyny i skutku i takiego opisu rzeczywistości?
Tak, z jednej strony David Hume mówił, uważajmy na przyczynę i skutek, bo to nie jest takie proste, ze skutku nie wynika nam przyczyna, ale z drugiej strony mam taki piękny wiersz Szymborski, gdzie ona pisze, że wierzy w rozbite laboratorium naukowca i to jest ta sytuacja, którą doświadczyła ludzkość już nie raz, gdzie ludzie wchodząc do laboratorium chcieli poznać, a potem mamy proch, czy mamy bombę atomową, wodorową, czy inne, prawda, elementy, które w momencie, kiedy były wymyślane, prawda, wcale nie były tworzone jako coś, co ma przynieść zagładę. Więc człowiek sam dla siebie jest niebezpieczny, a przez co? Przez coś, co jest bardzo naturalne dla człowieka i bardzo wydawałoby się neutralne, czyli myślenie. Nas tak naprawdę myślenie, ten taki nieusuwalny z jednej strony dar ewolucji, a z drugiej strony trochę zguba ewolucyjna, popychająca do rozwoju, zamyka w pewnym momencie w tym rozwoju i my już jesteśmy ślepi. To też jest niesamowite, jak w tym filmie to jest pokazane, jak większość osób, zderzając się już z prawdą na temat przyszłości, nie potrafi wyciągnąć żadnych wniosków, prawda? My odrzucamy. To jest trochę tak, jak współcześnie mamy różne raporty, jakby choćby raport IPCC i po tym ostatnim, jak się go czyta, to się ma takie wrażenie, że po tym raporcie to już nikt nie powinien wsiąść do samolotu czy wziąć kawałka mięsa do ust, zdając sobie sprawę, jak bardzo to obciąża nasz świat i jak za chwilę może nas wszystkich zabić, a my dalej radośnie, prawda, żyjemy. Jakby wiemy i nie wiemy zarazem. I to jest taki kolejny element, który pokazuje, że to myślenie jest i darem, i przekleństwem, jest i neutralne, ale równocześnie popycha nas do działań, które gdzieś w skutkach okazać się mogą.
Chce pani profesor powiedzieć, że jest takim myślenie, jest takim lekarstwem, które może być i lekiem, i trucizną?
To znaczy my przyzwyczailiśmy się, zwłaszcza w kulturze europejskiej, odkąd tylko uwiedli nas tacy myśliciele jak na przykład Sokrates, Platon, Arystoteles. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że myślenie jest właśnie tym lekiem, tym kluczem do zrozumienia rzeczywistości, naszej natury. Więc jak mamy wiedzę, to już jest dobrze, prawda? Już możemy przeciwdziałać. Natomiast historia nas uczy, że my możemy bardzo dużo wiedzieć, bardzo dużo rozumieć, a dalej popełniać te same błędy, bo często nami rządzi co? Tu znowuż David Hume, on pokazywał...
Serce i uczucie nas prowadzi, tak?
Albo egoizm, albo wygodnictwo, albo potrzeba posiadania, albo potrzeba świętego, zwykłego spokoju. Bardzo dużo osób odrzuca na przykład problemy związane nie tylko z klimatem, ale nawet z wieloma sytuacjami dnia codziennego, bo nie chce się dręczyć, męczyć. Narzekamy na banalne filmy, na przykład hollywoodzkie, ale w sumie to każdy lubi happy end i taką chwilę, w której wszystko się układa w życiu.
No bo któryś z filozofów dawno temu powiedział, że najważniejszy jest święty spokój.
Nawet w tej wersji najbardziej drapieszczej Dostojewskiego, prawda? On w notatkach z podziemią swojemu bohaterowi wpisuje w usta zdanie: niech świat cały zginie, bylebym ja mógł spokojnie pić moją herbatę. I może nie wypowiadamy na co dzień tych słów, ale mamy taką otulinkę w głowie, prawda? I nie lubimy, jak się nam tą otulinkę ściąga, no bo wtedy się żyje po prostu dobrze.
Do państwa filozofów, do Terminatora wracamy za kilka chwil.
Radio Kraków.
W państwie filozofów jesteśmy w świecie terminatorów. Mam pytanie dotyczące świadomości i samoświadomości. Czym jest świadomość, a czym jest samoświadomość?
O matko, a mamy tylko ile? 10 minut?
Mamy 10 minut. Bo istotne jest to, że ta sztuczna inteligencja, Skynet, zyskuje tą samoświadomość, oblicza, sprawdza, ludzie niespecjalnie się nadają. Trzeba zlikwidować.
To uprośćmy. Świadomość potraktujmy jako zdolność obliczeniową i zdolność rozpoznawania relacji przyczynowo-skutkowych, a samoświadomość potraktujmy jako autorefleksję, w której jesteśmy zdolni zadać pytanie o to, kim jesteśmy, czy czym jest świat. No i to jest ta prosta wersja. Tej się na razie trzymajmy, bo oczywiście filozofowie z tego zrobili mega operę. Natomiast ta prosta wersja pokazuje jedno, prawda, że to jest zdolność pewnego racjonalizowania tego, co się dookoła nas wydarza. I no, tak jak już mówiliśmy, prawda, to jest coś, co jest bardzo dwuznaczne. Na pewno na co dzień racjonalizowanie jest nam bardzo potrzebne, prawda, bo pozwala właśnie odkryć te relacje przyczynowo-skutkowe, pozwala zastosować narzędzie choćby logicznego myślenia czy różnych naukowych danych po to, żeby sobie radzić z kłopotami dnia codziennego. Natomiast samoświadomość jest już piekielna, bo ona będzie nas konfliktować z nami samymi czy ze światem, z drugim człowiekiem. No i to jest właśnie istota Terminatora.
Czy Terminator ma samoświadomość? No jakoś ma. Skynet na pewno ma, ale czy Terminator?
A myślę, że...
On się tam uczy trochę w trakcie tego filmu. I trochę i o sobie, i trochę o tym świecie. Choć jest brutalny do końca. Terminator pierwszy, to jest ten zły. Tak. Tylko tak przypomnę, bo w Terminatorze drugim pojawia się Terminator w roli Schwarzeneggera oczywiście, ale już jest wtedy dobry.
Tak, ale ten moment z pierwszej części, gdzie on się na przykład uczy tak zwanego poczucia humoru, jest tutaj doskonałym elementem jakby wyznaczającym też samoświadomość. No bo jak potrafimy się śmiać, potrafimy się zdystansować.
To w drugim, w pierwszym on jest zimny i upiorny. Oko sobie wyjmuje,
No tak.
Rękę rozcina, by naprawić swój szkielet.
Swoją drogą to jest fantastyczne, prawda? Jak takie marzenie człowieka, żeby właśnie mieć pełną kontrolę nad własnym ciałem, żeby móc to ciało w pełni z jednej strony właśnie tak jak maszynę rozłożyć na części i móc uporządkować, naprawić, poprawić, wyeliminować właśnie jakiś błąd w systemie. A z drugiej strony...
To nauka, medycyna trochę to robi w XXI wieku.
Tak, to taki też kartezjański sen, prawda? Ciało jako res extensa, ta substancja rozciągła, ta maszyna, która dobrze jest zaprojektowana, więc teraz można te wszystkie elementy składowe dobrze zestawiać i w zasadzie też nieskończoną ilość zestawiać tak, żeby to cały czas działało. Więc ten ideał tutaj jest bardzo ciekawie pokazany. No a z drugiej strony to jest też bardzo ciekawe, że ten cyborg, ta sztuczna inteligencja, on jest cały czas nami, prawda? To jest taki człowiek alfa. No bo ma on twarz Schwarzeneggera i jak się przyjrzymy, to większość i filmów, i książek science fiction, czy właśnie dotyczących tej tematyki robotów, będzie nam takie humanoidalne roboty przedstawiała. Tak jakbyśmy nie potrafili sobie wyobrazić innego tworu. Oczywiście w Łowce Androidów będą też psy robotyczne, czy jakieś inne stwory robotyczne, ale one dziwnie przynależą do tego imaginarium homo sapiens. Więc tu można trochę za Johnem Lockiem spytać, co z naszą wyobraźnią? Czy my musimy zawsze odtwarzać to, co już widzieliśmy? Może John Locke ma rację.
Mówiliśmy o ekoetyce. O etykę chciałem zapytać i o rozwój nauki i technologii. Czy jest granica, której nie przekroczymy?
Obawiam się, że nie ma. Natomiast etyka i ekoetyka to bardzo dobrze eksponuje, polega na tym, że ona właśnie nakłada nam granice. Natomiast trudno sobie wyobrazić, że my rzeczywiście powiemy sobie stop w naszych badaniach naukowych, czy w dążeniu do celu, czy w dążeniu do rozwoju. To jest chyba w tym sensie niewyobrażalne, bo raz są w to zaangażowane ogromne pieniądze, a dwa, mamy w kulturze europejskiej cały czas tą ideę dążenia do rozwoju jako coś, co jest pozytywnego. I teraz ekoetyka często pokazuje, że ten rozwój niekoniecznie musi być czymś dobrym. W Zoopolis Sue Donaldson i Will Kemlicka w pewnym momencie pokazują, że na przykład jeżeli chodzi o badania medyczne, czy w ogóle badania, to może nie potrzebujemy tak gnać do przodu. Być może trzeba właśnie zrobić ten, nie krok wstecz, prawda, ale ten moment, w którym zawiesimy pewne działania. Natomiast ta idea, po co oczywiście zawieszam? No po to, żeby na przykład nie niszczyć istot żyjących, nie niszczyć ekosystemu. Natomiast patrząc na codzienność i właśnie na tą ideę celu, który cały czas jest wdrukowywany w nasze myślenie przez różne wzorce kultury europejskiej, kultury zachodniej, która tak się rozlała i zainfekowała, można powiedzieć, globalny system, trudno sobie wyobrazić, że ludzkość w pewnym momencie powie stop. Ja tu się boję, że jak powiemy sobie stop, to w zasadzie rzeczywistość nas już zatrzyma, bo nie będzie, prawda, takich warunków, do jakich nie tylko przywykliśmy, ale w których możemy normalnie funkcjonować.
Mamy pracę bioetyków, mamy pracę posthumanistów. Pytanie, czy filozofia, no sam sobie odpowiem trochę, bo mam wrażenie, że filozofia niewiele mówi o świecie masowego odbiorcy tak naprawdę, a umysły masowego odbiorcy zapełniają cyborgi, podróże kosmiczne, spotkania z obcymi.
O, to tak naprawdę moja działka, filozofia kultury się tym zajmuje. Współczesna filozofia kultury to świetnie uzupełnia i badania popkultury są szalenie ważne.
A bo czy to oznacza, czy ja bym mógł tak powiedzieć, że filozofia współczesna to jest tak naprawdę krytyka kultury?
Zaczyna się od tego, tak. Na pewno ta współczesna szkoła wyrasta z krytycznych koncepcji czy frankfurczyków, czy szkoły z Birmingham. Na tych właśnie krytycznych nurtach się opiera. I cały XX wiek był takim wielkim dekonstruowaniem, nie tylko w kategoriach postmodernistycznych czy dekonstruowaniem, konstrukcjonistycznych, ale jak weźmiemy poststrukturalizm czy samą dekonstrukcję, no to możemy zobaczyć, prawda, że one prowadzą nas właśnie choćby do tego posthumanistycznego myślenia, gdzie Rossi, Bray, Dotti w pewnym momencie, prawda, wskazuje nam, że musimy przestać na przykład myśleć w taki stereotypowy sposób, dzieląc świat na to, co ludzkie i to, co pozaludzkie, bo człowiek to jest równocześnie i stawanie się maszyną i stawanie się ziemią. Czyli jesteśmy i biologiczni, biologiczno-kulturowo technologiczni i pierwszy człowiek, który wziął kamień do ręki, już wprowadził technikę w nasze życie, ale nie jest to wyjątkowe tylko dla człowieka, bo zwierzęta też się narzędziami posługują, a więc to biologiczno-technologiczne istnienie stanowi jedność i w ten sposób na to musimy popatrzeć. Natomiast popkultura i narracje popkulturowe są doskonałym narzędziem, żeby nam to wytłumaczyć, prawda? Bo to jest nie tylko Terminator, ale to jest cała grupa popkulturowych dzieł, które czasami właśnie w taki bardzo albo rozrywkowy sposób, no, opowiadamy o filmie, który można obejrzeć tylko przez pryzmat zabili go i uciekł, prawda? Dużo szczelania i dużo różnego rodzaju ucieczek.
Tu się muszę nie zgodzić, bo...
To znaczy, to jest ta warstwa taka...
Jasne, ale pierwsze oglądanie Terminatora w tym 1984 roku, czy krótko po premierze, to był film przerażający.
Zależy. Dla mnie to on jest momentami nudny, prawda? Właśnie przez to, że tam ciągle ktoś komuś próbuje coś zrobić.
To nowe
zrobić.
Odczytanie Terminatora jest.
Natomiast to jest doskonale pokazuje, prawda, że w całym tym takim rozrywkowym teatrze popkultury mamy bardzo dużo idei, które czasami precyzyjniej od naszych prób takich intelektualnych ujmują to, czego się boimy, albo do czego zmierzamy, prawda? Bo tutaj twórcy ewidentnie jakby pokazują, że to, co się dzieje w laboratorium, przenosząc się w życie, ma taki charakter często zaskakujący, czyli jedno sobie zaprojektujemy, ale potem jak wejdą w życie te właśnie elementy elektroniczne, one mogą już zupełnie inaczej funkcjonować. To trochę tak, znowu Ray Kurzweil mówi, no między telefonem i wynalazkiem pana Bella, a tym, co nosimy teraz na przykład jako smartwatche, czy prawda, smartfony, jest ogromna przepaść. I w zasadzie jak czasami to coś zadzwoni, to możemy się zdziwić, że to działa jako telefon, prawda? Bo to jest już dla nas cały komputer czy cała rzeczywistość elektroniczna. Więc no, można powiedzieć, że w pewnym momencie te gadżety gdzieś wychodzą już dzisiaj poza zakres tego, po co zostały zaprojektowane i jak zostały zaprojektowane. I twórcy popkulturowi to doskonale pokazują, prawda? Bo oni pokazują to, jak w pewnym momencie następuje taka alienacja, separacja rzeczywistości od projektu tejże rzeczywistości, który zaczyna się w jakimś wynalazku czy w jakimś laboratorium.
I my już tej rzeczywistości rozpoznać nie potrafimy.
Nie bardzo. Zaczynamy się gubić. A to początek.
Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy za państwo filozofów. I'll be back.